Gimnastyka języka. Gimnastyka języka. Z językoznawcą profesor Elżbietą Skorupską-Raczyńską rozmawia Andrzej Pierzchała.
Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Dziś, jak zapowiadaliśmy tydzień temu, kontynuacja, czyli tak zwany ciąg dalszy zbioru powiedzonek, głównie potocznych, zawierających tym razem antypatie. Antypatie narodowe w szczególności. Często to jednoznaczne, ale nie zawsze. Na przykład ostrzyganić czy oszwabić, pruski dryl, czeski błąd, ruski miesiąc albo rok, chińska tandeta, humor niemiecki, czyli taki ciężki, koszarowy, austriackie gadanie i tureckie kazanie.
Tak, wymienił pan ciąg, wymienił pan kolejno takie wyrażenia i takie frazeologizmy, które funkcjonują w języku od dawna. Są to formy w jakiś sposób dyskredytujące, wyrażające też pewnie jakąś niechęć. Musimy jednak pamiętać, że o ile w wypadku wyrażania sympatii należy zachować przede wszystkim umiar, żeby kogoś nie zagłaskać, o tyle w wypadku antypatii pamiętać należy przede wszystkim o grzeczności językowej i zasadach współżycia społecznego. Musimy pamiętać, że od niechęci, bo tym jest antypatia, do nienawiści wcale nie jest daleko. Posługujemy się podobnie jak w wypadku wyrażania sympatii przymiotnikami, formami czasownikowymi, formami rzeczownikowymi. Przypomnę tutaj kilka przykładów, niekoniecznie może etnicznych czy narodowych, ale takich bardzo popularnych, czyli na przykład niemiły, kiepski, fatalny, nie akceptuję, nie podoba mi się, potępiam. Z form rzeczownikowych na przykład szczurek, kogucik, żmijka i tak dalej. Ale też mamy sporo frazeologizmów, na przykład pat i pataszon, flip i flap, pituś, glancuś i tak dalej. I oczywiście odzywają się tutaj stereotypy utrwalone, bardzo silne. Niestety stereotyp rodzi się bardzo szybko, szybko się utrwala, a zanika bardzo wolno. Dodam do tych jeszcze wymienionych przez pana takie regionalne typu scyzoryki o mieszkańcach Kielecczyzny czy falubazy. Tutaj akurat nie musimy tłumaczyć znaczenia. Jednowyrazowe, narodowe, bardzo mocno stygmatyzujące to na przykład Chino, Rusek, Italianiec, Francuzik i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy cytować, bo nie taka jest nasza rola, ale też mamy i stanowe, na przykład mieszczuch bądź temu podobne.
I wykształciuch taki nowy dosyć.
Tak, niezwykle istotną rolę w wypadku wyrażania uczucia antypatii, dezaprobaty czy niechęci odgrywa nacechowanie stylistyczne i sytuacja komunikacyjna. Oto przykład. Forma adresatywna młody człowieku czy młoda osoba jest w zasadzie neutralna, ale wykorzystana na początku publicznej wypowiedzi mistrza, nauczyciela czy szefa, nieakceptującego takiego, a nie innego zachowania czy wystąpienia osoby o znacznie mniejszym doświadczeniu, znikomej wiedzy, to wyraża niechęć i dezaprobatę. Niestety łatwiej nam wyrażać antypatię, aniżeli sympatię. Tym bardziej musimy uważać, by nie przekroczyć granicy, za którą niebezpiecznie można naruszyć godność drugiego człowieka, czyli po prostu mocno go zranić.
I obrazić przy okazji, tak jak w tym przypadku ocyganić, oszwabić i zaiwanić na przykład.
Czyli tak.
Bardzo mocny stereotyp i długotrwający. Ale z historycznym uzasadnieniem. Panie profesor, z poczty pytanie proste. Czy tylko i wyłącznie to jest błąd? Takie wyrażenie?
Nie, wyrażenie jest poprawne i już próbuję uzasadnić dlaczego. Oba wyrazy, czyli wyraz tylko i wyraz wyłącznie, użyte oddzielnie, to modulanty ograniczające odniesienie informacji do tego, a nie innego obiektu. Obiektu, który jest wymieniony w wypowiedzi, na przykład czyta wyłącznie polską literaturę, czyta tylko polską literaturę. Frazeologizm tylko i wyłącznie to wyrażenie mocno podkreślające ten fakt.
A nie nadmiar?
Nie, nie nadmiar. Czyta tylko i wyłącznie polską literaturę, czyli nie ma możliwości doszukiwania się tutaj wiedzy z zakresu literatury obcej, czy zainteresowań z zakresu literatury obcej. Tylko i wyłącznie. Tak.
Logicznie rzecz ujmując, tertium non data, tak jak mawiali
starożytni.
Pani profesor, bardzo dziękuję za wyjaśnienia.
Dziękuję.
A państwu za uwagę. Na następną audycję z tego cyklu zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się państwu i do usłyszenia.